Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcast Wojenne Historie. Norbert, każdy teatr działań w II wojnie światowej miał taką swoją specyfikę. Dziś chciałbym z Tobą porozmawiać o Afryce. A to dlatego, że w czasie walk na pustyni Anglicy stworzyli całą gamę nietypowych środków walki. Mam tu na myśli działania sił specjalnych. Chyba najbardziej spektakularne wydają się tutaj działania jednostek dalekiego rozpoznania, które dla wojsk osi stanowiły przecież prawdziwą pustynną plagę. Czy mógłbyś zatem dzisiaj przybliżyć nam specyfikę i charakter działań tych legendarnych pododdziałów?
Rzeczywiście, Kamilu. Kampania w Afryce, a zwłaszcza kampania północnoafrykańska, toczona na obszarze Libii, Egiptu, Tunezji, między 1940 a 1943 rokiem, to jest kampania, w czasie której zrodziła się legenda brytyjskich sił specjalnych. I tak jak spojrzymy na współczesne zdjęcia sił specjalnych w czasie działań w Afganistanie czy w Iraku i jak porównamy to z tymi zdjęciami brytyjskich jednostek specjalnych z libijskiej pustyni sprzed 80 lat, to oczywiście typy karabinków, pistoletów, granatów się zmieniają, samochody też niby już nie te same, ale właściwie można powiedzieć kalka, jeden do jednego. Jak spojrzymy na komandosów brytyjskich z SAS, czy właśnie tak jak wspomniałeś na żołnierzy z Long Range Desert Group, czyli z tych grup pustynnego dalekiego rozpoznania, to oni są właśnie tymi protoplastami współczesnych sił specjalnych. Czyli wojska specjalne mają taki swój sznyt, odmienny od wojsk liniowych. Nie pancerz, nie masa się liczy, tylko siła ognia, zaskoczenie, elastyczność, inteligencja, spryt. I to wszystko tak naprawdę rodziło się stopniowo w wiekach poprzednich, by już taką formę dojrzałą osiągnąć właśnie na polach bitew II wojny światowej, a tak naprawdę może nie nawet na samych polach bitew, tylko na tyłach frontu. Dlatego, że siły specjalne brytyjskie walczące w Afryce Północnej w latach 40-43 przeszły do historii jako, tak jak ty to powiedziałeś, plaga Afryki. To znaczy one operowały na tyłach wojsk włoskich, operowały na tyłach wojsk niemieckich i powodowało to, że dla Niemców i Włochów front był wszędzie. Dlatego, że czasami 500-600 kilometrów od formalnej linii frontu można się było natknąć na brytyjskich żołnierzy, którzy właśnie przeprowadzali akcję dywersyjną lub szturmowali jakiś obiekt. To właśnie te ich rajdy na lotniska, stacje radarowe, bazy zaopatrzeniowe, sztaby przeciwnika stały się punktem wyjścia do całej legendy sił specjalnych. Grupa świetnie wyszkolonych, świetnie wyposażonych żołnierzy przy użyciu samolotu, okrętu przybywa na dalekie zaplecze przeciwnika, dokonuje ataku na wybrany, szczególnie ważny cel, po czym wycofuje się i zostaje odebrana przez samolot, okręt, bądź tak jak to się właśnie działo na libijskiej pustyni w 41 czy 42 roku, odjeżdża samochodem, bo specyfiką frontu afrykańskiego było to, że był on niepodobny do żadnego innego frontu II wojny światowej.
A co takiego charakterystycznego twoim zdaniem jest właśnie w Afryce, że ona wyróżnia się na tle innych teatrów działań w czasie II wojny światowej?
Dlatego, że na normalnym teatrze działań bojowych mamy, powiedzmy, ugrupowanie wojsk, które stoi w centrum, ma swoją prawą flankę i ma swoją lewą flankę. I tak na przykład wyglądała walka we Francji, w Polsce, w Związku Radzieckim. Natomiast północna Afryka to z jednej strony mamy Morze Śródziemne, potem mamy pas nadmorski, a potem mamy Saharę. To powoduje, że tak naprawdę w warunkach walk, gdzie wojska skierowane są ze wschodu na zachód lub z zachodu na wschód, nie masz normalnej prawej, ani nie masz normalnej lewej flanki, bo twoja lewa flanka to po prostu morze, a twoja prawa flanka to Sahara. I wojska, które walczyły w Afryce Północnej, no to walczyły ze sobą, można by powiedzieć, tylko w pasie nadmorskim Egiptu i Libii, w oparciu o związki taktyczne, o oddziały i pododdziały, kiedy to całe armie, korpusy, dywizje walczyły ze sobą, manewrowały, obchodziły się, czyli Sahara, czy też bliżej wybrzeża, na przykład góry w Libii, to był obszar w tym sensie niczyi, że obie strony, i Brytyjczycy, i Niemcy zwłaszcza, starali się wykorzystywać pustynię w pasie nadmorskim do operacji oskrzydlających przeciwnika, ale jednak to były działania, które rzadko kiedy były prowadzone głębiej niż na przykład 150-200 kilometrów od wybrzeża.
A z czego to wynikało? Z czego wynikała taka niewielka odległość?
Wynikała przede wszystkim z logistyki. To generał, a potem marszałek Rommel trafnie zauważył, że na warunkach afrykańskich, ale i nie tylko afrykańskich, każda bitwa rozstrzyga się zanim się zacznie, dlatego że najważniejsza jest logistyka. To są słowa Rommela, że logistycy obu stron, mówił Rommel, rozstrzygają wynik danego starcia, zanim jeszcze żołnierze zaczną do siebie strzelać. Bo jeżeli sobie uświadomimy, ile paliwa, amunicji i żywności należy dostarczyć dziennie do Związku Taktycznego Wielkości Dywizji Pancernej, a wojna w Afryce była jednak wojną dynamiczną, wojną manewrową, wojną, gdzie obok wojsk pieszych w dużej ilości, relatywnie dużej ilości, używano wojsk zmechanizowanych po obu stronach, to ta logistyka bardzo wiązała wojska do bitych dróg, do portów zaopatrzeniowych i no Libia, Egipt to były obszary, gdzie infrastruktura drogowa czy szczątkowa infrastruktura kolejowa znajdowały się tak naprawdę tylko na wybrzeżu, więc ta wojna była uwiązana do wybrzeża. A dalej, na południe od wybrzeża, te 300, 400, 500 kilometrów w głąb afrykańskiego kontynentu, zaczynała się tak naprawdę pozornie ziemia niczyja, na której w oazach, w niewielkich wioskach mieszkała jedynie miejscowa ludność arabska, która nie była ani włoska, ani brytyjska, tylko była miejscowa. Co powodowało, że armia, czy to armia pancerna, armia Afryka, niemiecko-włoska, czy wojska brytyjskie, na przykład 8 armia, one walczyły o takie miejsca jak El Alamein, jak Tobruk, jak Bengazi. To wszystko są miejscowości strefy nadmorskiej lub zgoła porty, jak Bengazi czy Tobruk. Natomiast bardziej na południe była pustka, pustynia. Ale pustynia saharyjska jest wielowymiarowa. My mamy tam w okresie deszczowym krótkotrwałe rzeki, które potem w okresie suchym zamieniają się w wąwozy. Mamy tam pustynię skalistą, mamy tam pustynię piaszczystą, czyli mamy bardzo zróżnicowany teren, który dzisiaj, 80 lat po II wojnie światowej, my możemy sobie obejrzeć dzięki zdjęciom satelitarnym. Dzisiaj mapy tego obszaru są bardzo dobre. 80 lat temu tak nie było. To w wielu miejscach był dziki, nikomu nieznany teren, który trzeba było poznać, żeby móc wykorzystać go do walki. I Brytyjczycy okazali się tutaj mistrzami wykorzystania Sahary jako obszaru do działań sił specjalnych, dlatego że obchodzili armię przeciwnika szerokim łukiem, niewielkimi zespołami sił specjalnych, które używały samochodów. To jest też fenomen tej jednostki, która przeszła do historii jako Long Range Desert Group, LRDG, dlatego że nie samolot, nie okręt, ale właśnie samochód był ich podstawowym środkiem przemieszczania się na tysiące kilometrów, bo porównajmy to do Europejskiego Teatru Działań Wojennych. Wyobraźmy sobie, że w Warszawie stacjonuje jednostka sił specjalnych, która wsiada na swoje samochody, przemieszcza się na odległość taką, że dojeżdża do Berlina, tam wykonuje misję specjalną, po czym wraca do swojej bazy w Warszawie. Działa w warunkach skrajnych, gdzie w ciągu dnia temperatura dochodzi do 40-50 stopni Celsjusza, nocą może spaść poniżej zera, gdzie nie ma żadnych dróg i trzeba przejechać 1000-2000 kilometrów, żeby wykonać misję i wrócić. W warunkach, gdzie nie tylko przeciwnik jest twoim wrogiem i chce cię zabić. Przyroda jest dla ciebie niezwykle niebezpieczna, bo to są bardzo trudne do przeżycia dla człowieka obszary.
To zaczynając może od samego początku. Jak to się stało zatem, że Anglicy wpadli na taki pomysł, żeby stworzyć takie pododdziały i w jakim celu je w ogóle tworzyli?
No, można by powiedzieć, że Anglicy, a właściwie Brytyjczycy, byli najbardziej predysponowani do stworzenia takich oddziałów, dlatego że Wielka Brytania w czasie II wojny światowej wciąż jeszcze była wielkim imperium kolonialnym. W związku z czym w służbie jego królewskiej mości znajdowali się i Kanadyjczycy, i Nowozelandczycy, Australijczycy, Rodezyjczycy, ludzie z różnych części świata. I brytyjskie imperium musiało poznawać te dziewiczki, pojedyncze obszary, aby móc je zdobywać, aby móc je utrzymywać. Byli potrzebni więc archeolodzy, kartografowie, naukowcy i profesjonaliści różnych specjalności. I twórcą jednostki LRDG, która początkowo nazywała się Long Range Patrol, czyli patrol dalekiego zasięgu, był major Ralph Bangold. Bangold był z jednej strony żołnierzem, inżynierem, saperem, a z drugiej strony był fascynatem pustyni. Był Brytyjczykiem, który w latach 20., 30. jeździł po egipskiej czy libijskiej Saharze, poznawał klimat, poznawał warunki naturalne, zapoznawał się też ze specyfiką miejscowej ludności koczowniczej. Czyli major Bangold znał Saharę w momencie, kiedy wybuchła II wojna światowa. I kiedy wpadł na pomysł formowania takiej jednostki specjalnej, to też szukał na początku ludzi, którzy już znali Saharę, tak? Więc on zwrócił się do takich ludzi jak na przykład William Kennedy Shaw, który był botanikiem i archeologiem, albo do takich ludzi jak Patrick Clayton, który był geodetą i kartografem. To wszystko byli ludzie, którzy znali się jeszcze przed wojną w ramach wspólnych wypraw badawczych na obszar Sahary, a jednocześnie byli zainteresowani i wypracowywali metody przetrwania na pustyni. To bardzo ważny element. Słowem, major Bangold był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. No i tak się złożyło, że kiedy Włosi wypowiedzieli wojnę Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 roku, Ralph Bangold, Patrick Clayton i William Shaw, którzy w tych dwóch przypadkach zostali zmobilizowani, zostali oficerami, otrzymali stopnie kapitanów, zaczęli tworzyć jednostkę specjalną na terenie Egiptu, z góry przeznaczoną do działań na głębokich tyłach przeciwnika w warunkach pustyni libijskiej, bo Libia przed II wojną światową była kolonią włoską i Libia to nie tylko pas wybrzeża, to także położone setki kilometrów na południe miasteczka, oazy na granicy na przykład z Czadem. To dla przeciętnego Europejczyka jest obszar zupełnie nieznany.
A czym dokładnie miała zajmować się jednostka majora Bangolda?
W pierwszej kolejności należało zmapować teren, poznać obszar działań. To była tak naprawdę najważniejsza rzecz jednostki specjalnej LRDG, a wcześniej LRP, czyli ten Long Range Patrol. Zobaczmy, czy pustynia nadaje się do walki. Zobaczmy, czy tam są jakieś nieistniejące na mapach drogi i przejścia naturalne, które można wykorzystać dla sił własnych. Czyli niezależnie od wszystkiego, to była jednostka kartograficzna. Ona robiła mapy Libii, żeby potem można było te mapy wykorzystać na szczeblu operacyjnym. Żeby na przykład można było znaleźć wąwóz, utwardzony kawałek pustyni, którego nie zna wróg, pokazać własnym generałom i poprowadzić tam kolumnę potem w przyszłości własnych czołgów, które nagle zjawią się na tyłach wroga nie wiadomo skąd. Bo to nie jest tak jak w Europie, że obie strony wyciągały mapy, tu jest wieś, tu jest droga, tu jest rzeka, tu jest las. Często było tak, że nie było mapy, co jest 50 km na południe, nie ma nic, nie wiadomo, tam jest już po prostu biała plama. A jeżeli jednostka LRDG zbudowała, stworzyła mapę tego obszaru, te 50 km bardziej na południe, to brytyjski oficer dowodzący wojskami polowymi miał przewagę informacyjną nad swoim włoskim lub niemieckim przeciwnikiem, bo wiedział, że tam gdzieś jest wąwóz pośród skał, albo gdzieś tam pośród tych wydm jest jednak twarda nawierzchnia, po której można przeprowadzić batalion piechoty z zaopatrzeniem na tyły nieprzyjaciela. Jednocześnie jednostka Long Range Desert Group była jednostką rozpoznawczą. Ona miała stwierdzić, jak duże siły mają Włosi w południowej i środkowej tej saharyjskiej Libii, jakie są szlaki zaopatrzeniowe, z jaką częstotliwością przemieszczają się jednostki włoskie. Wreszcie element trzeci, bezpośrednia walka, czyli eliminacja przeciwnika na obszarze, na którym się działa, czyli wypychanie Włochów z południowej Libii.
Ale w takim razie, jak dużą formacją była ta jednostka dalekiego rozpoznania pustynnego?
Oni w ogóle zaczynali jako kompania, cały czas się przekształcali, cały czas ich struktura w latach 40-43 ulegała modyfikacji. Mieli też kilku dowódców, natomiast ostatecznie osiągnęli wielkość słabego batalionu, gdzie podstawą były dwie kompanie. Do tego jeszcze plutony wsparcia, zabezpieczenia, dowodzenia. Niemniej jest to rzecz charakterystyczna. Po dzień dzisiejszy siły specjalne, które są naprawdę wojskami specjalnymi, są nieliczne. To są plutony, kompanie, bataliony. Siły specjalne działające na tyłach wroga muszą być w sposób oczywisty niewielkie, bo to są grupy rozpoznawczo-dywersyjne. No więc jeżeli coś ma być grupą rozpoznawczo-dywersyjną, to byłoby dobrze, żeby wróg tego nie wykrył w miarę szybko. No więc jeżeli skierujesz w ramach grupy specjalnej batalion czy pułk piechoty, to szansa, że go przeciwnik wykryje, dzieje, jest prawie stuprocentowa. Siły specjalne działają w ciszy, siły specjalne działają w ukryciu. I często jednostki tego dalekiego, pustynnego rozpoznania działały właśnie tak. Jeżeli twoim zadaniem jest rozpoznanie i stały dozór ruchu przeciwnika i tylko przekazywanie informacji innym jednostkom, co mają zniszczyć, to idealnym komandosem jesteś wtedy, kiedy w ogóle nie strzelałeś, a wróg nigdy nie dowiedział się o tym, że cały czas patrzyłeś mu na ręce. I też przez pryzmat takich działań przeszły do historii jednostki LRDG, bo tak naprawdę one wzięły udział w setkach działań bojowych, przebyły tysiące kilometrów pustkowi Afryki Północnej, one działały w Egipcie, w Libii i w Tunezji, natomiast najbardziej efektywna ich rola to były tak zwane Road Watch, czyli specjalne misje obserwacyjne, kiedy komandosi tej jednostki całymi dniami i nocami siedzieli koło Via Balbia, bo z Trypolisu, Syrty, Bengazji, Tobruk w kierunku na Egipt, wzdłuż wybrzeża idzie taka strategiczna szosa Via Balbia, która łączyła Trypolitanię, czyli zachodnią Libię, z Cyrenajką, czyli ze wschodnią Libią, żeby dojechać samochodem z Trypolisu do Bengazji, do Tobruku na granicę egipską, to trzeba setki kilometrów pokonać właśnie Via Balbią i ta strategiczna autostrada, ona była wykorzystywana do transportu drogowego zaopatrzenia z Trypolitanii i żołnierze brytyjscy wyruszali z oazy Siwa na pograniczu egipsko-libijskim i jechali kilkaset kilometrów w kierunku zatoki Wielka Syrta, która rozdziela wybrzeże libijskie na to wschodnie, cyrenajskie i zachodnie na Trypolitanię. Jechali w kierunku przechodzącej tamtędy szosy Via Balbia, rozstawiali swój patrol kilkaset metrów od szosy i przez cały dzień w dwójce w ciągu dnia obserwowali i notowali każdy ruch, zapisywali każdy transport, każdą ciężarówkę, motocykl, samochód, który przejeżdżał. W nocy prowadzili nasłuch, czy się to przemieszcza kolumna ciężarówek, czy może jedzie czołg i tak dalej. I to była operacja, która wymagała trzech zespołów. Trzeba było wyruszyć, pokonać kilkaset kilometrów pustynią i żeby zapewnić stałą obserwację szosy, to trzeba było stale rotować oddziałami specjalnymi. Czyli jeden oddział specjalny znajdował się 800 kilometrów od punktu wyjścia i obserwował szosę, drugi w tym czasie już się zrotował i wracał, a trzeci jechał. Samochody maskowano kilkadziesiąt kilometrów od szosy siatkami maskującymi, piaskiem. Tam zostawała część żołnierzy, część prowadziła obserwacje, część się stale rotowała.
A czy państwa osi, Włosi lub Niemcy wykryli te patrole, wiedzieli, że są obserwowani?
Dzięki dobremu maskowaniu i braku zadań bojowych, ofensywnych, Włosi i Niemcy nie dowiedzieli się o tym. Natomiast oczywiście samo rotowanie, przejeżdżanie przez całą Cyrenajkę, bo tak oczywiście przeciwnik wie, że ty istniejesz i cię szuka po pustyni poprzez zwiad lotniczy i działanie własnych grup specjalnych i wróg wykryje cię na pustkowiu setki kilometrów od swojej najbliższej bazy. Jedyne, co na ciebie wyśle, to będą samoloty. I to będzie taka walka pośrodku niczego, kiedy na przykład klucz sztukasów będzie starał się unicestwić twój konwój pięciu samochodów 600 kilometrów od najbliższej drogi, 300 kilometrów od najbliższego drzewa, 200 kilometrów od najbliższej oazy. To są odległości z punktu widzenia europejskiego wręcz niesamowite, ale żołnierze LRDG to byli prawdziwi żołnierze sił specjalnych. To rodziło ich legendę, bo to byli inteligentni twardziele. Do legendy przeszło to, że kiedy w początkowym okresie walk włoscy żołnierze zniszczyli jednej z grup ich samochody, to zespół brytyjski wrócił do Egiptu na piechotę 300 kilometrów przez pustynię.
Mówisz, że ten oddział dalekiego rozpoznania to był mniej więcej batalion, ale jaka była specyfika tego batalionu? No bo on zapewne nie wyglądał jak batalion regularnego wojska.
To była klasyczna struktura batalionu sił specjalnych. Czyli można by powiedzieć, że z jednej strony na pozór batalion sił specjalnych jest troszeczkę podobny do batalionu piechoty, bo i mamy dowództwo, bo mamy kompanie bojowe, w tych kompaniach bojowych mamy plutony i drużyny, mamy kompanie wsparcia, zabezpieczenia. Natomiast oczywiście jednostka specjalna funkcjonuje w ten sposób, że wydziela z określonej kompanii plutony czy drużyny bojowe, które już potem działają z jednej strony w pewnym systemie, bo są uzależnione poprzez łączność, logistykę od sił wyższego szczebla, ale jednocześnie mają niezwykle szeroką autonomię i muszą działać same, że w punkcie A i w punkcie B będą miały wsparcie, ale pomiędzy punktem A a punktem B będą skazane tylko na siebie. I tak jak powiedziałem, na początku to była kompania, a właściwie raptem rozbudowany pluton, bo to było dwóch, trzech oficerów i niespełna 100 żołnierzy. Cechą charakterystyczną, kiedy Bagnold tworzył Long Range Patrol, było to, że oprócz niewielkiej liczby oficerów, oficerów, większość jego żołnierzy to byli Nowozelandczycy. I w ogóle potem cechą niezwykłą w LRDG było to, że jak rozrastał się ten batalion, kiedy powstawały kolejne plutony, grupy rozpoznawcze, kolejne kompanie, to przyjmowano żołnierzy z różnych nacji, bo mieliśmy przez cały czas Nowozelandczyków, potem dołączyli Brytyjczycy z Wielkiej Brytanii, potem dołączyli jeszcze na przykład żołnierze z Indii.
Ale czy to wynikało z tego, że po prostu Imperium Brytyjskie było tak zróżnicowane, czy tutaj był inny klucz doboru żołnierzy?
Po prostu Bagnold, a potem jego następcy, brali najlepszych z najlepszych i brano ludzi, którzy byli ochotnikami, jednocześnie musieli się odznaczać określonymi zdolnościami psychicznymi i fizycznymi. I jak powstawała jednostka dalekiego rozpoznania, to każdy żołnierz tej jednostki przechodził cały szereg szkoleń specjalistycznych, bo to też jest cecha charakterystyczna jednostek specjalnych, że jeden żołnierz musi umieć wiele rzeczy. Ma swoją specjalizację, której musi być już olbrzymim profesjonalistą, ale jednocześnie na pewnych stanowiskach musi umieć zastąpić rannego lub poległego kolegę. Każdy żołnierz LRDG musiał przejść trening ze zniszczeń, podkładanie ładunków wybuchowych, robienie pułapek, ale musiał się nauczyć obsługiwać radio, ale niezależnie od tego przechodził kurs nawigacji, przechodził kurs jazdy samochodem i to jazda samochodem po pustyni no jest specyficzna. Popełnisz błąd i zginiesz, dlatego że mówimy o jeździe samochodem w warunkach ekstremalnych, gdzie ten off-road masz na każdym kilometrze, na każdym spośród 1500 kilometrów, które musisz pokonać. Za bardzo będziesz naciskał gaz, zatrzesz silnik 600 kilometrów od najbliższej oazy. To nie była normalna jazda samochodem. Survival pustynny to było to, czego Bagnold uczył swoich żołnierzy w pierwszej kolejności. Jak przejść 300 kilometrów po Saharze, mając tylko worek z wodą. Czyli ci żołnierze przechodzili intensywny trening, ale oni już z góry byli przygotowani, dlatego że to byli ochotnicy, ale Bagnold brał farmerów, brał traperów, brał rangerów, ludzi, którzy od dziecka byli przyzwyczajeni do życia pośród trudów natury. I początkowo, jak powiedziałem, utworzono trzy patrole, trzy plutony, każdy taki pluton liczył około 30 żołnierzy. Potem to się zmieniano, uznano, że w warunkach pustynnych, gdzie logistyka decyduje o wszystkim, zmniejszono to do pół plutonów. Potem jeden taki zespół to było 20 lub 30 żołnierzy. Cechą charakterystyczną było to, że to były jednostki samochodowe, więc sprzęt był niezwykle ważny. Oni dostawali najpierw ciężarówki Chevroleta, potem dostali ciężarówki Forda, potem ulepszone Chevrolety.
Ale ten sprzęt, który dostawali, to już był sprzęt przygotowany specjalnie dla tego oddziału, czy oni w jakiś sposób dostosowywali ten standardowy sprzęt, który miała armia brytyjska?
Dzisiaj, kiedy mówimy o samochodach sił specjalnych, to są jakieś takie buggy nieopancerzone, dziwne, składane z rurek, wysokoterenowe pojazdy albo jakieś takie super silnie uzbrojone auta ciężarowe. Ale jak cofniemy się właśnie 80 lat wstecz na pustynię libijską, jak zobaczymy pojazdy Long Range Desert Group, no to jest dokładnie to samo. Jasne, sprzęt się zmienił, ale zasada jest ta sama. Bierzesz samochód ciężarowy i go przerabiasz. Modyfikujesz go tak, jak modyfikujesz swój mundur, jak modyfikujesz swój karabin, pistolet maszynowy, karabinek. Specjaliści modyfikują i ludzie Bagnolda też to robili. Przy czym sam Bagnold, jak powiedziałem, on był specjalistą od Sahary, więc on już przed wojną wiedział, że zwykły samochód na Saharę się nie nadaje. Ale on na przykład wymyślił specjalny skraplacz do chłodnicy. Tak samo jak wymyślił kompas słoneczny. Czyli jego żołnierze korzystali z jego doświadczenia. Każdy samochód miał przerobiony system chłodzenia. Każdy samochód miał przerobione zawieszenie. Każdy samochód był odchudzony od tego, co jest zbędne. Czyli zdejmowano dach, zdejmowano drzwi. Tam, gdzie można było zastosować lżejsze materiały, tam stosowano lżejsze materiały.
A dlaczego? W jakim celu odchudzano ten sprzęt?
No bo im cięższy jest pojazd, to po pierwsze więcej spożywa paliwa, no i jeżeli jest cięższy, tym większe jest prawdopodobieństwo, że przez Saharę nie przejedzie. Bo jednak to jest ekstremalnie trudny teren i dla systemu chłodzenia, i dla systemu zawieszenia, ale sama masa jest wrogiem pojazdu. A przecież oni wyruszali na wyprawy, które trwały tygodniami. Oni tak zmodyfikowali swoje Chevrolety, że to była ciężarówka, która licząc z zapasami paliwa, które zabierała ze sobą, mogła przemieszczać się na dystansie 2400 km. Modyfikowali też później jeepy, które miały zasięg 1500 km. Czyli wsiadasz w samochód, który ma dodatkowe kanistry z paliwem, ma powiększony zbiornik z paliwem, który jest zmodyfikowany, jest twoim środkiem transportu, twoim mułem zaopatrzeniowym i jednocześnie jest twoim wozem bojowym. Dlatego, że wszystkie ciężarówki, samochody terenowe tej grupy, albo prawie wszystkie, pomijając jednostki logistyczne, były uzbrojone przede wszystkim w karabiny maszynowe i to często karabiny maszynowe zdemontowane z samolotów. Od dużej sile ognia. I oni demontowali karabiny z samolotów, montowali na swoich ciężarówkach i na swoich jeepach. Dodatkowo brali rusznice przeciwpancerne Boys, brali sprawdzone karabiny maszynowe Luisa. Potem jak zdobywali na Włochach 20-mm szybkostrzelne armatki Breda. Słowem, te ich samochody były nietypowe, przeszły do legendy, przeszły do historii II wojny światowej, bo to nagle w kamuflażu pustynnym na horyzoncie pojawia się kolumna kilku wozów, które są z jednej strony lekkie, są odchudzone, ale z drugiej strony mają na sobie cały arsenał, bo oni przewozili nawet armaty przeciwpancerne, czasem jako wozy wsparcia. Czyli chodziło o to, że niewielki zespół o potężnej sile ognia może zjawić się setki kilometrów na tyłach wroga i zaatakować go w najmniej spodziewanym momencie. I celem ataku nie powinny być na ogół siły przeciwnika, które na niego czekają, tylko tyły. Czyli na przykład zniszczymy bazę powietrzną, zniszczymy centrum dowodzenia, zniszczymy skład materiałowy, zaatakujemy, spalimy kolumnę zaopatrzeniową przeciwnika. I ta jednostka się rozrastała. Z początku to były tylko 3 plutony, z czego tylko 2 te plutony zwane patrolami były liniowe, trzeci był dowodzenia. Potem pojawiły się kolejne plutony, patrole, więc pierwsze 3 patrole były oznaczone jako R, T i W, potem pojawiły się patrole G, S, Y, potem jak wspomniałem pojawiały się półpatrole. Czyli koniec końców wyobraźmy sobie batalion, który tak naprawdę jest jednostką organizacyjną. Natomiast jednostką, czy pododdziałem liniowym, bojowym jest patrol lub półpatrol, czyli tak naprawdę pluton.
Czy już w ramach tych plutonów istniała jakaś typowa organizacja, że one były zorganizowane tak samo, czy też każdy pluton był zorganizowany na swój własny sposób?
Organizacja była zbliżona, natomiast każdy pluton, każdy patrol musiał się odznaczać dużą autonomicznością. Dlatego jeżeli to na przykład było 6 samochodów i było w niej 19-20 żołnierzy, to musiał być pojazd wyspecjalizowany jako wóz medyczny, jako wóz łączności, jako wóz logistyczny. Czyli każdy samochód i ludzie, którzy nim podróżowali, pełnili określone zadanie. I często było tak, że nawet te patrole, one się rozdzielały, dlatego wszyscy musieli wiedzieć, gdzie są. Dlatego we wszystkich patrolach przewożono na przykład nie tylko kompasy słoneczne Bagnolda, ale teodolit, tablice astronomiczne, żeby żołnierze mogli nawigować z gwiazd, bo oni byli jak na morzu, pośrodku niczego. Ich środki łączności, jeżeli to był półpluton, to mieli radiostację, która mogła nawiązać kontakt na odległość kilkudziesięciu, no może powyżej 100 kilometrów, ale już grupa wydzielona nie miała często łączności na tak odległy obszar i musiała cały czas wiedzieć, gdzie jest, korzystając z własnych map, które wypracowała w ramach rozpoznania topograficznego i w ramach nawigacji z gwiazd. Wyobraź sobie, że ty i twoi koledzy to są jedyni ludzie w promieniu 100 kilometrów, gdzie nie ma nic oprócz piasku i skał. Wytrzymałość psychiczna była bardzo potrzebna. Czasami było tak, że z Egiptu na misję w Libii jechało się 2 tygodnie w jedną stronę. Z postojami oczywiście, z noclegiem i tak dalej na pustyni, ale 2 tygodnie w jedną stronę i 2 tygodnie w drugą. Liczne choroby powodowały, że to był naprawdę trudny obszar do prowadzenia działań nawet dla najtwardszych komandosów. I w lipcu 40 roku zaczynali od 90 żołnierzy. Jak kończyła się kampania afrykańska w 43 roku, to było ich 350. 2 kompanie operacyjne, A i B, sekcja lotnicza, 2 samoloty łącznikowe, sztab, sekcja logistyczna i wsparcia.
A jak wyglądała pierwsza akcja tego oddziału?
Pierwsza akcja to jest połowa września 1940 roku. Co ciekawe, to jest akcja nieudana. Atak na Kufrę. Kufra, taki niezwykle ważny, wysunięty 800 kilometrów na południowy wschód, bastion Włochów w Libii. Włosi z tego obszaru kontrolowali miejscowe plemiona arabskie, które były im absolutnie wrogie, z czego zresztą Brytyjczycy w czasie działań patroli korzystali nagminnie, dlatego że miejscowa ludność po prostu im pomagała. I Kufra to jest takie miejsce, gdzie rodziła się legenda i wolnych Francuzów, bo późniejszy sławny generał Leclerc z wolnymi Francuzami z Czadu współpracował z jednostkami specjalnymi wojsk brytyjskich, które przybywały z Egiptu, aby zdobyć Kufrę. Pierwsza akcja się zakończyła porażką. Siły atakujące były za słabe. Ostatecznie Leclerc sam zdobył Kufrę później z siłami z Czadu. Natomiast kiedy Włosi utracili Kufrę w roku 1941, to ona stała się jednym z takich miejsc wypadowych brytyjskich sił specjalnych. Druga połowa 40 roku, początek 41 roku to są akcje przeciwko, tak jak powiedziałem, na Kufrę, na Fort Murzuk na pustyni libijskiej. Niektóre udane, inne mniej. Wtedy Włosi byli jeszcze dosyć sprawni, dlatego że przeciwko tym patrolom dalekiego rozpoznania brytyjskim stawały siły tak zwanej włoskiej Kompania Autos- Saharina di Kufra. To był taki włoski analog brytyjskich sił specjalnych. Też mieli samochody przerobione, specjalnie dostosowane do walk na pustyni, do patroli na olbrzymich obszarach. Też ich samochody były obudowane stelażami, na których montowano kanistry na wodę, na benzynę, przewoziły armaty szybkostrzelne. Można by powiedzieć, że Włosi mieli dobre pomysły na poziomie teoretycznym, bo takie same jak Brytyjczycy, no ale nie wychodziło im. Ale w 1941 roku oba te zespoły specjalne parę razy postrzelały się na pustyni i początkowo górą byli Włosi. Ale stopniowo Brytyjczycy i wolni Francuzi wypychali ich z południowej Libii. I w roku 1941 podstawowym obszarem działania jednostek LDRG była Cyrenajka, czyli ta wschodnia Libia. Obserwacja ruchów wojsk włoskich, mapowanie tego obszaru, niszczenie włoskich wysuniętych placówek w południowej Libii, przede wszystkim działanie w rejonie takich oaz jak Dżalu, czy oddziaływanie w kierunku na Adżabiję. Przecinanie całej Cyrenajki od południa, czyli wyruszamy z Egiptu, ale nie wybrzeżem, tylko od południa obchodzimy góry, obchodzimy całą pustynię Cyrenajki i docieramy do Zatoki Wielkiej Syrty od południowego wschodu. W roku 1942 to się jeszcze coraz bardziej nasilało i w pewnym momencie do jednostek Long Range Desert Group dołączyły siły Special Air Service, czyli SIS, które prowadziły już bezpośrednie działania sabotażowe i niszczące, natomiast ciężarówki i żołnierze z LRDG służyli im jako podwózka, na zasadzie czyli co chłopaki, zawierzemy się u was na ciężarówki, przewieziecie nas ten 1000 km na zachód, zniszczymy ten sztab i to lotnisko, załadujecie nas z powrotem i 1000 km w drugą stronę. I w 1941, w 1942 roku na terenie Libii miała miejsce taka cicha wojna komandosów. To były dziesiątki operacji wykonywane siłami czasami plutonu aż do września 1942 roku, kiedy już kilka batalionów sił specjalnych zostało zaangażowanych w ramach tak zwanej operacji Agreement. To był wrzesień 1942 roku, kiedy jednocześnie wojska brytyjskie, siły specjalne uderzyły na Bengazi, na Tobruk, na Barkę czy na oazę Dżala, czyli w ramach przygotowania do bitwy o Al Alamein, tej jesiennej, październikowo-listopadowej, to Brytyjczycy rzucili swoje siły specjalne na najważniejsze porty, najważniejsze lotniska i najważniejsze szlaki komunikacyjne przeciwnika.
A jak efektywne były te akcje? Jak one dużo dały Brytyjczykom?
Różnie z tym bywało, bo to jest specyfika sił specjalnych. Zawsze porywasz się w warunkach ekstremalnie trudnych na silniejszego od siebie przeciwnika. Twoją siłą jest przede wszystkim twoja bezczelność, twoja agresywność, twoje zaskoczenie i to, jak krótko będziesz walczył. Siły specjalne muszą wykonać swoje zadanie i zostać ewakuowani na tyły. W tym wypadku nie samolotami, nie okrętami, tylko właśnie przyjechali na akcję samochodami ciężarowymi z pustyni i wrócili na tą pustynię. Sławna jest na przykład akcja na Barkę. To była operacja przeprowadzona w ramach operacji Agreement. Ona miała kryptonim operacja Karawan, kiedy to grupa specjalna przez 11 dni jechała do swojego celu. Jechała do miejscowości Barka w Cyrenajce, gdzie stacjonował dywizjon bombowy włoski na 35. Stromo na bombowcach KAN-Z-1007-BIS i na teren bazy lotniczej od strony miasteczka wdziera się kolumna zmotoryzowana przeciwnika, samochodów uzbrojonych w broń automatyczną, w karabiny maszynowe. Żołnierze przeciwnika szturmują lotnisko, wjeżdżają samochodami tak naprawdę, sieją ogniem broni maszynowej na lewo, na prawo, niszczą lub uszkadzają samoloty ogniem broni maszynowej, bądź podkładają pod nie ładunki wybuchowe, eliminują ochronę bazy, po czym znikają. Brytyjczycy twierdzili, że w ramach akcji na lotnisko w Barce zniszczyli wówczas 32 samoloty. Włosi mówią o 16 zniszczonych maszynach i 7 uszkodzonych. Szacuje się, że włącznie w kilkudziesięciu atakach na różnego rodzaju lotniska jednostki LRDG, a czasami współpracujące z SIS, zniszczyły w czasie kampanii północnoafrykańskiej według źródeł brytyjskich, które są nieco zawyżone w stosunku do źródeł włoskich czy niemieckich, ponad 300 różnych samolotów. Przeprowadzono ataki na lotniska przeciwnika, często położone 600 kilometrów od linii frontu. Włosi i Niemcy wiedzieli, że w 1941, że w 1942 roku nagle z pustyni, niczym miraż, może się wyłonić grupa samochodów brytyjskich komandosów, zaatakować ich sztab, zaatakować ich linie zaopatrzeniowe, zaatakować ich lotniska i zniknąć.
A czy zatem podjęli jakieś specjalne działania, żeby zabezpieczyć sobie tą stronę swojego wojska, właśnie swoich armii od pustyni?
Tak, oczywiście. Lotniska, sztaby, magazyny miały wzmocnioną ochronę. Obiekt taki jak baza lotnicza, o od czasów II wojny światowej musi być przygotowany do tego, że zostanie zaatakowany nie tylko na przykład z powietrza, ale również, że będzie celem jednostek specjalnych przeciwnika. Że przeciwnik postanowi zniszczyć lotnisko, a przede wszystkim samoloty bądź obsługi tych samolotów, które znajdują się w bazie, poprzez atak sił specjalnych. Dlatego, że Brytyjczycy właśnie masowo stosowali taką formę walki na śródziemnomorskim obszarze działań wojennych. Oni potrafili wysyłać swoich komandosów na przykład na lotniska niemieckie czy włoskie, na Krecie, na Rodos, żeby niszczyć bombowce niemieckie, które potencjalnie mogłyby na przykład zagrażać szlakom komunikacyjnym, konwojom płynącym na Maltę. I tak samo, żeby osłabić lotnictwo niemiecko-włoskie w Afryce, brytyjskie siły specjalne oparte o działania Long Range Desert Group starały się niszczyć lotniska położone setki kilometrów na tyłach przeciwnika. Operacja Karawan jest tutaj najsławniejsza, ale takich operacji w Afryce Północnej przeprowadzono kilkadziesiąt, z różnym zresztą skutkiem. Ale czasami nie trzeba było nawet zniszczyć samolotów, można było zaatakować polowe lotnisko wroga, na którym akurat nie było samolotów, ale chodziło o zniszczenie logistyki, na przykład polowego składu materiałów pędnych albo części zamiennych. W ten sposób niszczono etapowe lotniska włoskie na południowo-wschodniej pustyni libijskiej, aby uniemożliwić Włochom sprawną komunikację lotniczą z ich kolonią w Etiopii. Słowem, ci komandosi, mimo że łącznie maksymalnie było ich nie więcej niż ponad 300, oni oddziaływali na przeciwnika w skali zgoła operacyjnej. To były niezwykle skuteczne, niezwykle efektowne jednostki sił specjalnych brytyjskich. Te Long Range Desert Group, one stanowiły niebezpieczeństwo dla sztabów. Generał Rommel na przykład, potem marszałek Rommel, włoscy generałowie, w miejscach, gdzie znajdowały się ich sztaby, oni musieli być stale pilnowani w sposób wzmożony, bo istniało ryzyko, że z pustyni przyjadą samochody brytyjskich komandosów i będą chcieli zabić generała Rommela. Zresztą takie próby podjęto, co jest zresztą tematem na osobny odcinek. Przecież port w Bengazji jest od granicy z Egiptem położony setki kilometrów. Cała Cyrenajka oddziela od Egiptu. A jednak nawet na port w Bengazji potrafili się porwać brytyjscy komandosi przywożeni przez samochody Long Range Desert Group. Brytyjczycy stali się mistrzami walki na pustyni libijskiej. To były takie odległości, to były tak trudne warunki, że często trzeba było tworzyć też bazy etapowe na pustyni, czyli pośrodku niczego, gdzieś pośród piasków czy skał, budowano na przykład bazy zaopatrzeniowe, czyli jechała najpierw pierwsza grupa 300-400 kilometrów w głąb pustyni po to tylko, żeby zakopać beczki z paliwem i zakopać beczki z wodą dla kolejnych grup, które potem będą mogły przemieszczać się dalej. Mówimy tu o niezwykłych wyzwaniach logistycznych, a to wszystko w warunkach pustynnych, gdzie pustynia jest niewdzięcznym obszarem do maskowania przed zwiadem lotniczym. I to jest zresztą rzecz charakterystyczna, że przede wszystkim w wymiarze biernym Niemcy i Włosi starali się umacniać lotniska, porty, magazyny, a przede wszystkim tworzyć blokposty na tych drogach wybrzeża, wzmocnione na przykład samochodami pancernymi, czy czołgami lekkimi, czy tankietkami. Dlatego, że Brytyjczycy byli na tyle bezczelni, że kiedy przejechali 1000 czy 1500 kilometrów przez pustynię Cyrenajski, dojeżdżali do Via Balbia, to po prostu często wjeżdżali na nią i udawali włoskie kolumny samochodowe. No bo skąd nagle kilka brytyjskich ciężarówek miałoby się znaleźć gdzieś koło Bengazji? Więc Brytyjczycy udawali Włochów, no ale Włosi wiedzieli, że Brytyjczycy są na tyle bezczelni i tworzono tam blokposty do walki z tymi 20 bezczelnymi Brytyjczykami w punkcie X, Y czy Z. I koniec końców można by powiedzieć, że te patrole topograficzne odegrały pod koniec kampanii afrykańskiej niezwykle ważką rolę, dlatego że w 1943 roku, walcząc w Libii, Brytyjczycy znali Libię lepiej niż Włosi, którzy rządzili tą Libią 30 lat wcześniej. I w 1943 roku, już na poziomie operacyjnym, generał Montgomery, dowódca 8 Armii, wykorzystywał rozpoznanie patroli dalekiego rozpoznania do manewrów siłami całych dywizji i obchodzenia od południa kolejnych włosko-niemieckich pozycji obronnych. Słowem, do roku 1943 wypracowali Brytyjczycy już takie mistrzostwo w tym działaniu, że ich jednostki specjalne poprzez zmapowanie północnej Libii mogły służyć dowództwu armii, 8 Armii Brytyjskiej, do działań w skali operacyjnej. Co pokazuje, jakie mistrzostwo w tym osiągnięto. W ten sposób aż dwukrotnie udało się zastosować manewr obejścia broniących się sił włosko-niemieckich. I ostatecznie można powiedzieć, że w tej kampanii północnoafrykańskiej w jedno zlały się działania dwóch sił. Long Range Desert Group oraz tych komandosów Davida Stirlinga, czyli SIS, Special Air Service. Bo oni od roku 1942 zwłaszcza często współdziałali ze sobą. Zresztą na marginesie Stirling pod koniec kampanii afrykańskiej dostał się do niemieckiej niewoli. Wiele elementów, które my dzisiaj kojarzymy z siłami specjalnymi, począwszy od umundurowania poprzez samochody na strukturze i taktyce walki kończąc, zostało w sposób, można by powiedzieć, niemal finalny, wypracowany już w warunkach II wojny światowej. I działania Long Range Desert Group są niezwykłe, bo z jednej strony odbywały się w warunkach niezwykle trudnych klimatycznie i geograficznie na Saharze. Z drugiej strony to były działania na olbrzymich przestrzeniach w pustce, w czasach, kiedy nie było jeszcze czegoś takiego jak GPS, a jednocześnie były tam już wszystkie elementy nowoczesności, łącznie z działaniami sił powietrznych, czy z łącznością na duże odległości, bo o ile jednostki w przodzie, te patrole bojowe nie zabierały radiostacji dalekiego zasięgu, to jednak budując bazy etapowe, tam można było rozwinąć na przykład poręczowe wielkie radiostacje o zasięgu kilkuset, na przykład 800 kilometrów i bezpośrednio porozumiewać się ze sztabem na pograniczu egipsko-libijskim. Ale ta współczesna mentalność, kultura, czy można by powiedzieć taki duch sił specjalnych, który dzisiaj widzimy w siłach specjalnych amerykańskich, brytyjskich, francuskich czy polskich, to ci nasi współcześni specjalsi, oni są właśnie przepojeni mentalnością, którą świat poznał w pierwszej kolejności dzięki takim jednostkom jak Long Range Desert Group w czasie II wojny światowej.
No idealna puenta naszego fascynującego afrykańskiego odcinka, a odcinka, za który ci bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.